bez barier.
W metaforycznej formie inscenizowanej baśni mówią o potrzebie samodzielnego decydowania o sobie. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Hajnówce pokażą spektakl Zieziulka w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie podczas finału festiwalu Albertiana. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w audycji Bez Barier opowiemy o tym przedstawieniu. Przypomnimy także, jak ważne jest przekazanie 1% naszych podatków organizacjom pożytku publicznego. Zapraszam.
Bez barier.
Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Hajnówce zajęli pierwsze miejsce podczas eliminacji 17. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana w Zgierzu. Pokazali tam spektakl Zieziulka w reżyserii Joanny Troc i znaleźli się w finałowej piątce, która wystąpi 13 marca na deskach Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Chcieliśmy spróbować czegoś nowego, zmierzyć się z pracą z profesjonalnym aktorem, mówi opiekun grupy Agnieszka Andrejuk z pracowni muzykoterapii w hajnowskim WTZ.
My dużo bardzo występujemy generalnie. Dużo wychodzimy na zewnątrz, bierzemy udział w konkursach, przeglądach, festynach różnych. Chcieliśmy może tak posmakować, jak wygląda takie prawdziwe aktorstwo i czy my możemy się sprawdzić w roli aktorów. No i musieliśmy szukać kogoś, kto by nas wprowadził w te arkana aktorstwa. No a po co szukać gdzieś daleko, jak mamy tutaj taką wspaniałą, bogatą osobowość. I w ten oto sposób nawiązała się współpraca z Joanną Troc i Asia przyjechała tutaj do nas. Pokazaliśmy Asi, co robimy. Jakie spektakle przygotowujemy, jakie skecze, jak występujemy. Asia zapoznała się z grupą.
To była pierwsza realizacja w takiej grupie.
Joanna Troc, scenarzysta i reżyser przedstawienia Zieziula.
To, co pierwsze zawsze niesie ze sobą dreszczyk, dodatkowe emocji i wyzwanie, ale bardzo się cieszę z tej pracy. I to rzeczywiście jest inna grupa. Praca z dziećmi jest zupełnie inna, z młodzieżą zupełnie inna, z dorosłymi. A z niepełnosprawnymi intelektualnie też zupełnie inne. Zaprosił mnie do tej pracy ówczesny kierownik warsztatu, pan Michał Bajko. I on bardzo chciał, żeby spektakl, który zrealizujemy, miał w sobie pewien koloryt. Taki nasz lokalny, białoruski. I ja tak długo się zastanawiałam, co z nim zrobić. Tak potrzebowałam też poznać grupę, wejść w tę grupę, żeby zobaczyć, co robią, jak myślą, o czym marzą. No, także mieliśmy sporo takich spotkań, gdzie mieliśmy takie zajęcia trochę integracyjne, warsztaty, rozmowy. I ja szukałam inspiracji, tekstu, co by tutaj z nimi zrobić, tak żeby to pasowało do tej grupy i żeby... I oni to zrozumieli, ale też, żeby to było pewnym wyzwaniem. I przypomniała mi się taka właśnie bajka z książki Bajki o Puszczy Białowieskiej Mikołaja Hajduka. I ta bajka, którą wybrałam, też wybrałam zupełnie nieprzypadkowo, bo ona opowiada o braniu odpowiedzialności za swoje życie i o takiej więzi, która w pewnym momencie dusi pomiędzy rodzicem i dzieckiem, dorosłym dzieckiem, takim, które powinno być już samodzielne, które podejmuje decyzje, a ten rodzic wie lepiej, nie pozwala na tą samodzielność, nie chce przerwać tej więzi, no i ostatecznie doprowadza to do tragedii.
Cały spektakl zaczyna się tym, że Julita zaczyna pisać na maszynie. Ona jest jakby narratorem, prowadza, widza.
Ja powiem. Jestem narratorem w całym przedstawieniu. To przedstawienie pod tytułem Zieziulka. Ja piszę na maszynie historię tej dziewczyny, historię matki, która nie akceptuje wyboru córki.
Pomyślałam sobie, że to w ogóle jest grupa, która jest szczególnie narażona na takie być może trochę chore więzi. Być może czasami może pojawić się z tym problem. Niezwykle interesujące było dla mnie i o to zresztą też pytałam, jak wyglądają relacje domowe, intymne nawet. Oczywiście delikatnie, bo to są bardzo delikatne i prywatne sprawy, ale jak to się układa? Nagle są dorośli ludzie, czy zakładają rodziny, czy mieszkają oddzielnie, czy mieszkają z rodzicami, na ile ci rodzice dają im wolność, a na ile trzymają blisko siebie, na ile człowiek staje się samodzielny, a na ile jest nadal dzieckiem, chociaż dorosłym, mającym dorosłe ciało. I właśnie ta bajka Zieziulka w piękny sposób, bo w bardzo metaforyczny sposób mówi o takich ciężkich sprawach. Ona mówi o tym, że matka morduje swojego zięcia, bo jej się nie podoba. Wszystko jest w metaforze, no bo mężczyzna jest wężem, kobieta idzie do niego mieszkać w bagnie. To jest legenda, to jest baśń z Puszczy Białowieskiej i taką bajką opisujemy bardzo ważne problemy, a te problemy wydały mi się szczególnie ważne właśnie w takiej grupie dorosłych ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, którzy mogą się borykać z tym, bo rodzice czują odpowiedzialność za to dziecko, a ono chce, ten człowiek dorosły chce jednak żyć. No i tutaj jest pewien konflikt. I o tym jest też ta bajka.
Jedną z głównych ról gra Adriana. Ona gra dziewczynę, która zakochuje się, szczęśliwie się zakochuje w chłopaku.
W przenośni, że zakochałam się w wężu, a ten mąż to był tak w przenośni wężem, a tak naprawdę był człowiekiem. I w tym wężu zakochałam się. Matka tego nie akceptowała, że byłam z wężem.
No i to doprowadza do tragedii, że ten mąż ginie z rąk matki dziewczyny.
Wąż ginie? No nie wiem.
A dziewczyna tego żalu okrutnego zamienia się w szarą kurkę. Spektakl zaczyna się od tego, że Julita zaczyna pisać na maszynie i zaczyna opowiadać historię, że dawno temu, gdzieś na skraju
kiedyś
puszczy...
Kiedyś dawno temu, nikt już nie pamięta kiedy.
Stała sobie...
Na skraju puszczy stała sobie mała wioska. Mieszkały w niej dziewczęta piękne i silne. O to właśnie od tego tak, się zaczyna.
Zaczyna się, że dziewczęta spotykały się na skraju lasu, przy jeziorku, żeby się sobie pokąpać. I wtedy dziewczyny, jak Julita zaczyna mówić o dziewczynach o włosach lnianych, długich i zawsze kuszące, rozpuszczonych, wyjmują maski i wtedy światło pada na te dziewczyny. I one zaczynają te włosy czesać tak powoli. Wszystko bardzo powoli.
Szukałam takiej formy, żeby nie uwypuklać niepełnosprawności, to znaczy, żeby postawić ich w takich zadaniach, żeby ta niepełnosprawność nie przeszkadzała, żeby była niewidoczna, niezauważalna dla widza, żeby on patrzył jak na przedstawienie, jak na aktorów, a nie patrzył jak na niepełnosprawnych intelektualnie aktorów. W związku z tym świetnie się sprawdziły maski, które zwracają na siebie uwagę, sprawiają, że ten spektakl staje się taki bardzo plastyczny, taki sensualny. Powstało 20 masek na podstawie 20 twarzy. Każdy zrobił swoją maskę, swój odlew. I te maski tym bardziej są plastyczne, bo te twarze są różne. Są zupełnie nietuzinkowe, bardzo malarskie wręcz. I to świetnie wygląda na scenie. Te twarze i te maski są bardzo znaczące, bardzo grają.
Aneczko, trzeba było bardzo cię namawiać, żebyś zechciała wystąpić w przedstawieniu?
Na początku tak, tylko że to trzeba było najpierw, kiedy robiliśmy maski z tego bandażu aktorki psowego, to, i to było fajnie. Najpierw taka twarz, taka tęższa była.
Każda z osób, która bierze udział w przedstawieniu, ma swoją maskę. Maska to jakby odlew swojej twarzy, bo została wykonana z bandażu gipsowego. Bandaż gipsowy był moczony i nakładany warstwami na twarz, po wyschnięciu zdejmowany. Maski były potem malowane, dekorowane, charakteryzowane do danej postaci. I my za pomocą tych masek oddajemy emocje, które towarzyszą nam podczas tego spektaklu. A emocje są od radości do strachu, do złości, do rozpaczy. Także wszystko to wyrażamy za pomocą tych masek.
Ty, Aniu, jaką rolę grasz?
Dziewczyną o długich, lnianych włosach.
Cieszę się z takiej pracy, bo uczy to pokory. To znaczy, możesz sobie coś wymyślić, ale twój pomysł tak naprawdę może być zupełnie nie do wykonania albo źle wygląda. I teraz trzeba szukać takich zadań, żeby oni byli w stanie to wykonać, żeby oni mieli radość z tego, że potrafią to zrobić. Oczywiście pojawiały się i łzy podczas prób, bo niektóre rzeczy właśnie sprawiały im trudność. A to są ludzie niezwykle wrażliwi i świadomi tego, że nie potrafią, że coś jest dla nich za trudne, coś jest dla nich nie do wykonania. Trzeba było szukać takich rzeczy, żeby oni się nie denerwowali, tylko żeby to było dla nich zadanie, do którego dążą, nad którym się starają, ale jest to do wykonania. Więc to była praca wymagająca cierpliwości od obu stron.
Na początku miałam tremę, ale potem się przełamałam i mieliśmy codziennie próby, tak? Na początku się denerwowałam, a potem ten strach przełamałam i było wszystko w porządku. No i byłam zadowolona.
Łatwiej wam jest z maskami?
Powiem szczerze, że łatwiej. Że jak bez masek, to nie jest tak łatwo, jest trudniej. No ja z kolegą jeszcze występuję. On jest jakby takim moim mężem i drugi kolega baleje stawia. My jeszcze w berka się bawimy, a potem muszę stanąć naprzeciwko mojego kolegi. No i pierw on się myje, a potem ja z dzbanka wody wlewam. I on potem pije tą wodę, a potem ja odstawiam ten dzbanek. Potem on mnie bierze za rękę i siadam naprzeciwko tej balei.
Bardzo trudno jest zapamiętać kolejność scen, teksty.
Powiem szczerze, że ja miałam chwilę zwątpienia. Myślałam, że nie, już nic z tego nie będzie. Bo pomimo wielu prób, cały czas były pomyłki, nie mogli zapamiętać swoich nawet okrojonych ról do minimum, żeby jak najmniej było ruchów do zapamiętania. Ale w końcu praca przyniosła efekty. Naprawdę, już teraz bardzo dobrze zapamiętali swoje role i nawet już nie muszę im podpowiadać.
Wydaje mi się, że w teatrze, szczególnie w teatrze amatorskim, najważniejsza jest droga, bo po to się to robi. Efekt jest różny, ale droga jest ważna po to, żeby się czegoś nauczyć, rozwinąć, żeby doświadczyć. Natomiast tutaj tak się cudownie złożyło, że to poszło dalej, to znaczy ktoś to zauważył. To już jest ogromna satysfakcja, ogromny taki zastrzyk energii. To znaczy, że to nad czym pracowaliśmy i te łzy i jakieś upadki po drodze, to ich tak samo uczy i mnie również, że jednak można coś wypracować i że pokorą i taką wiarą, że spokojnie, że zrobimy nie tak, to innym sposobem. Nie tutaj nam nie otwierają, no to otworzymy inne drzwi. Powolutku możemy. To jest wielka, wielka radość.
A jak wam się jechało do Zgierza?
Podróż była męcząca, no ale jakoś dałam radę to przeżyć.
Podróż męcząca, bo jechaliśmy około 6 godzin, w tym z postojem jechaliśmy, autokarem.
Wiedziałam, że będzie w porządku, nie będę miała tremy. Wszyscy byli zadowoleni, wszyscy bili brawa.
No i zajęliśmy pierwsze miejsce, ja troszeczkę się rozpłakałam, byłam bardzo z radości, zaczęłam płakać. Pierwsze miejsce zajęliśmy w Zgierzu.
No i teraz jedziemy do Krakowa 13 marca. W prawdziwym teatrze teraz będzie i ciekawa jak w ogóle tam jest. Mam takie przeczucie, że będzie się podobało, że będzie super.
Przed występami w Krakowie mamy jeszcze występy 8 lutego. Będziemy występować dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hojnowskim Domu Kultury. Też pokażemy nasz spektakl. A to, że oni mogą się pokazać na scenie, że oni się czują dowartościowani, że czują się ważni, oni się czują potrzebni. Oni występując na scenie, wiedzą, że to się podoba. Widzieć ich radość, uśmiechy na twarzach, jak ogłosili, że warsztat terapii znajdziowej z Hojnówki jest laureatem Albertiany 2017, to po prostu jest bezcenne.
To jest już samo wystąpienie w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. To już jest nagroda, to jest ogromne wyróżnienie. To jest wielka przygoda, no nie wiem, jakaś absolutna rewelacja. Oni, ja razem z nimi mogę doświadczyć. To cudowne. Jestem ciekawa tego, co tam jeszcze będzie można zobaczyć. Zaraz w lutym jest rocznica śmierci mojego profesora z Akademii Teatralnej, Bohdana Głuszczaka. On prowadził grę aktora w masce i pantomimę na białostockim wydziale Akademii Teatralnej.
I był twórcą fantastycznego teatru głuchych, legendarnego już.
Pantomima olsztyńska, a pochodził z Hajnówki. Ja byłam rok temu na pogrzebie profesora. On był też wykładowcą w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Był choreografem, reżyserem w profesjonalnych teatrach. I na tym pogrzebie ja zobaczyłam, że środowisko teatralne żegna się z reżyserem. Środowisko akademickie żegna się z wykładowcą, ale to, w jaki sposób jego głusi się chcieli pożegnać, to świadczy, jak ważna była dla nich jego praca. To, że on prowadził tę pantomimę, że to wryło się w każdego z nich niezwykle głęboko, że oni mieli wielki szacunek i że oni są mu wdzięczni jakby życie, że ta sztuka dla sztuki to co innego, a sztuka dla człowieka to co innego. To było bardzo piękne.
Festiwal Albertiana organizują Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacja imienia brata Alberta.
Bez barier.
Pilotażowy projekt Ministerstwa Zdrowia Dzienne Domy Opieki Medycznej dla osób starszych zdaje egzamin. Pacjenci wysoko je oceniają i mają nadzieję, że pozostaną na stałe. To propozycja pomocy dla osób powyżej 65 roku życia, które w ciągu ostatniego roku zakończyły pobyt w szpitalu i nadal wymagają opieki, mówi Katarzyna Franków, kierownik D-Domu w Grodzisku Mazowieckim.
Nasi podopieczni mają około godziny zajęć fizykoterapii, zajęć tanecznych, zajęcia terapeutyczne, spotkania z dietetykiem, z psychologiem. Po obiedzie gry planszowe, zajęcia w grupkach mniejszych, czytanie.
Pacjenci to najczęściej osoby po przebytych operacjach, udarach z cukrzycą, niewydolnością krążeniową, problemami kardiologicznymi. W D-Domu są wszechstronnie rehabilitowani.
Jak ja mam na przykład dwie protezy, to dla mnie to jest ogromna rzecz, bo po tych trzech dniach czuję wielką poprawę.
Kuchnia jest dostosowana dla osób chorych. Codziennie mam mierzone ciśnienie, jest badany cukier. Pod każdym względem, nawet w takim normalnym sanatorium, to nie ma takiej opieki, jak jest tu.
Bezpłatny pobyt pacjenta w D-Domu może trwać kilka miesięcy. Na pobyt kieruje lekarz, a pobyt pacjenta opiniuje specjalna komisja. W kraju działa ponad 50 pilotażowych D-Domów. Są finansowane z funduszy Unii Europejskiej, a projekt pilotażowy potrwa do 2018 roku. Potem ma zostać wdrożony.
Barier.
Zeznania podatkowe za 2016 rok trzeba złożyć najpóźniej 2 maja, ale wiadomo, że niektórzy wypełniają je wcześniej. I choć z roku na rok osób przekazujących swój 1% podatku jest coraz więcej, również w województwie podlaskim, to jednak nie wszyscy podatnicy wpisują numer KRS, a pieniądze te są bardzo potrzebne organizacjom pożytku publicznego.
Jest to bardzo ważna forma wsparcia organizacji pożytku publicznego, które bardzo liczą, że obywatele będą przekazywać część swoich podatku właśnie na cel tych organizacji.
Krzysztof Leończuk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
Nawet najmniejsza część podatku, nawet jeżeli to jest kilka złotych, jest bardzo ważne, ponieważ łącznie, kiedy te kilka złotych przekazuje kilkadziesiąt, kilkaset albo kilka tysięcy osób, to z tych kilku złotych robi się pokaźna suma i warto przekazywać te pieniądze, nawet jeżeli one są nieznaczne.
Przekazuję. Pomagam hospicjum. Czuję taką potrzebę. Rozliczę moja znajoma i ja zawsze mówię 1% tam przekaż na hospicjum ja akurat.
Są osoby, które potrzebują. Ja wiem, że potrzebują i na te osoby wysyłam. Moja znajoma ma dziecko, które właśnie potrzebuje takiej pomocy. No cel słuszny i trzeba tak robić.
Człowiek się cieszy, że komuś pomaga. Ja akurat mam sama trójkę dzieci się bardzo cieszę z tego, że mogę pomóc.
Po co ma się marnować mi pieniądz, który zarobiłam i od tego jest podatek? Lepiej jak pójdzie na hospicjum czy na chore dzieci, to każdy sobie ustala, kogo dofinansowuje.
W rozliczeniu z podatku dochodowego za 2004 rok, kiedy to po raz pierwszy mogliśmy przekazać 1% organizacjom pożytku publicznego,
Maja Koczewska-Bajda z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Mieszkańcy naszego województwa przekazali blisko 750 tysięcy złotych i skorzystało z tej możliwości około 15 tysięcy podatników. Teraz to się zmieniło. W rozliczeniu za 2015 rok Podlasianie przekazali blisko 14,5 miliona złotych. Liczba osób, która to zrobiła, było to blisko 330 tysięcy.
Jeżeli przekazujemy środki jakiejś organizacji, warto, żebyśmy się zainteresowali, czym ta organizacja się zajmuje. Ustawa o działalności pożytku publicznego w wolontariacie mówi o 33 polach działalności pożytku publicznego i to jest tak naprawdę każda aktywność społeczna, jaką możemy sobie wyobrazić. Więc to nie tylko chore dzieci, które oczywiście są bardzo ważnym elementem wspierania, ale to są także działania obywatelskie, działania związane z ekologią, z prawem, z bezpieczeństwem na drodze, z kulturą fizyczną, ze wszystkim, czym tak naprawdę się zajmujemy i co nas otacza.
Większe kwoty, więcej osób, większa świadomość, ale nie bez znaczenia też jest to, że gdy pojawiła się możliwość przekazywania tego podatku, to też były trudniejsze procedury.
Już od kilku lat ta procedura jest znacznie łatwiejsza, ponieważ w zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz kwotę 1% podatku.
My sami decydujemy, na co ten 1% zostanie przekazany. Jeżeli tego nie zrobimy, to państwo polskie o tym zdecyduje i nie przekaże tego na organizację pożytku publicznego, tylko przekaże na własną działalność. Natomiast my jako obywatele mamy możliwość, że o przeznaczeniu tego jednego malutkiego procenta sami zdecydujemy i dlatego to jest takie ważne.
Była to relacja Edyty Wołosik. Organizacji pożytku publicznego jest blisko 8,5 tysiąca. Ich listę można znaleźć między innymi na stronie pożytek.ngo.pl. I jeszcze jedna informacja. Emeryci i renciści będą mogli łatwiej przekazać 1% podatku. Umożliwią to zapisy w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, którą rozpatrzył Komitet Stały Rady Ministrów. Pomimo braku obowiązku składania zeznania podatkowego, wielu emerytów i rencistów decyduje się na to ze względu na chęć przekazania 1% podatku. Tomasz Strąg z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że po zmianie przepisów wystarczy wypełnienie formularza PIT-OP.
Podatnik wypełnia tylko informację, do jakiego urzędu skarbowego kieruje to oświadczenie, imię, nazwisko, datę urodzenia i wybiera organizację. I w tej sytuacji, proszę Państwa, może to zrobić zarówno elektronicznie, lub może złożyć to papierowo. I my zwalniamy go z jakichkolwiek dalszych czynności. Jedyną czynnością jest obliczenie przez nas prawidłowo tego 1% i przekazanie. Od podatnika nie wymagamy żadnej aktywności w tym zakresie.
Mówił Tomasz Strąg z Ministerstwa Finansów. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za tydzień, a już teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.
Bez barier.